Miłość Boga Ojca i społeczność właśnie Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Słowa Pisma Świętego, które są wybrane przez Kościół, abyśmy dzisiaj w tą drugą niedzielę czasu pasyjnego ją rozważyli, znajdujemy zapisane w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, możecie sobie otworzyć, 26 rozdział, 26 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie od 36 wiersza będę czytał takie słowa. Wtedy idzie Jezus, a z Nim do ogrodu Getsemane uczniowie i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówi do Piotra: jakże to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało mdłe. Znów po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech będzie według woli Twojej. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zostawił ich i znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówi do nich: śpijcie dalej, odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdziemy. Oto zbliża się Ten, który mnie wyda. Panie nasz Boże, Ty dajesz nam to dzisiejsze słowo, które z jednej strony uświadamia, że Ty wypełniłeś swój Boży plan do końca. A z drugiej strony przypomina nam, abyśmy trwali w boju modlitewnym. Abyśmy byli czujni i gotowi. Aby nasze powieki i nasze ciała nie były senne. Abyśmy nie spali duchowo. Abyśmy nie dali się zwyciężyć złu. Dlatego, Panie, dzisiaj tu jesteśmy. Dzisiaj szukamy w Tobie wyciszenia, posilenia. Dlatego Ty mów przez te swoje słowo do każdego z nas mocy Ducha Świętego. Oczyszczaj moje wargi. Wkładaj Twoje słowa w moje usta. Aby nikt inny nie był tutaj zwiastowany, jak tylko Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Ten, który żyje, który króluje, który panuje i któremu teraz też chcemy oddać chwałę. A zarazem prosić, abyśmy mogli się stać wykonawcami Twojego słowa w życiu. Amen. Nasz dzisiejszy tekst mówi, że Jezus jest tym, który jest smętny, którego dusza jest pełna smutku, pełna trwogi, pełna boleści, pełna strachu, obawy. Myślę, że to była jedna z najcięższych chwil w historii męki właśnie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Tam Jezus właśnie w ogrodzie Getsemane stoczył bój z sobą, a zarazem ze swoim człowieczeństwem. Śmierć była i dla Niego czymś bolesnym, strasznym, a zwłaszcza dlatego, że ona nie była zapłatą za grzech. Bo Jezus żadnego grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w Jego ustach, tak? Te dwie natury, człowieka i Boga, można by powiedzieć, toczą wewnętrzną jakąś walkę. Pan Jezus jest przygnębiony, jest smutny, zatrwożony. Bo za chwilę nabierze nowego tempa to, co się będzie działo już w Jerozolimie. Bo za chwilę właśnie ten jeden z uczniów, który był też wśród tej dwunastki najbliższych, przyjdzie i pocałunkiem zdradzi swojego mistrza, nauczyciela, Mesjasza. Będzie to Judasz Iskariota. I już od tego momentu wszystko będzie się toczyło błyskawicznie. Ale co się będzie działo? Będzie się wypełniał Boży plan zbawienia, aby zapłatą za grzech nie była śmierć, ale aby darem łaski Bożej był żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, bo tak Bóg umiłował świat, umiłował Ciebie, umiłował mnie, grzesznika. I wiedział, że nasze ludzkie wysiłki, że ten duch czasami może być w Tobie, we mnie ochoczy, niesamowity. I będziemy przyrzekać Bogu niesamowite sprawy, które będą udziałem naszego życia wiary. Może będziemy je też doświadczać, ale też duch, pomimo tego, że jest ochoczy, ciało jest mdłe. Nasza psychika, nasze jestestwo. I myślę, że każdy z was takie momenty w swoim życiu też przeżywał, kiedy na przykład twoja czy moja dusza była smutna, przygnębiona, przerażona. To się dzieje na przykład, dam choćby dwa przykłady. Kiedy, nie wiem, jutro jest poniedziałek i ma ktoś z was bardzo poważną wizytę, a może nie jedną u lekarza. Może od tej wizyty będzie decydowało się wiele, czy to rozpoznanie, które było wstępne, jakieś choroby, nie okaże się dla ciebie, dla mnie, jakimś nawet wyrokiem śmierci, albo nieuleczalnej choroby, albo jakiegoś zdarzenia, które mnie przerasta, nie jestem na to gotowy, bo jestem jeszcze za młody. Jeszcze tyle mam planów, może tyle przede mną jeszcze myśli, które chciałbym zrealizować. Boję się, nie wiem, co to przyniesie, ale podświadomie walczymy ze sobą. Nie wiemy, co ten jutrzejszy dzień przyniesie. Pan Jezus wiedział. On wiedział, że za chwilę zostanie pojmany, że zostanie osądzony, że za chwilę jego, można by powiedzieć, najlepszy przyjaciel się go zaprze. Że ten lud, który niedawno wołał Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, za chwilę będzie jak wołał, co? Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Wydaj nam Barabasza, tak? Przecież on wiedział, co go czeka. Ale tak samo jak ty, jak ja, takiej sytuacji się bał. To jest tak jak też może z innym strachem. Ktoś przygotowuje się do matury teraz, tak? I czym bliżej, tym jesteśmy co? Pamiętacie? To jeszcze niektórzy, ci, którzy to mają dopiero przed sobą, to będą to przeżywać, a wraz z nimi rodzice, nie? I czym jest bliżej, to co? Nic nie wiem, nic nie umiem, nie napiszę, nie dam rady, tak? Wpadamy w taką panikę. Jesteśmy przerażeni. Czasami przygnębieni, zrozpaczeni, smutni. I można by takich przykładów z naszego życia mnożyć. I myślę też, Pan Jezus zadawał sobie to pytanie, nie wiemy, czy było to konieczne, aby szedł na Golgotę. Czy Bóg nie ma jakiegoś innego sposobu, aby uratować człowieka grzesznego z mocy śmierci, władzy szatana, grzechu. Ale Jezus poznał wolę Bożą. Przyjął ją i chciał ją wypełnić aż do końca. Ale zanim to się stało, toczył ten bój modlitewny. Był przerażony i do tego boju zapraszał też i uczniów. Zabrał tą trójkę najbardziej mu wiernych, Piotra, Jakuba, Jana, synów Zebedeuszowych. Jak czytamy, potem odstąpił dalej, upadł na oblicze, przed obliczem, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz. I tak zastanawiałem się, Co tak naprawdę symbolizuje ten kielich? Bo często słyszymy, oczywiście jest to też prawdą niepodważalną, że jest to kielich goryczy, żalu, smutku, śmierci. Ale czytałem ten tekst wcześniej, uświadomiłem sobie, że przecież przed chwilą Pan Jezus był ze swoimi uczniami na ostatniej wieczerzy. Przeżywali pamiątkę Paschy. Przeżywali pamiątkę uratowania i wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli w Egipcie, gdzie byli niewolnikami, tak? I zostali tam w cudowny sposób wyprowadzeni, kiedy to właśnie zasiadali, aby spożyć baranka paschalnego, kiedy to Jezus zaprosił swoich uczniów i oni to czynili tam. Ci z nas, którzy byli na kolacji paschalnej, zachęcam, zapraszam, wiedzą, że też w symbolice i w znaczeniu męki, śmierci i wyprowadzenia z niewoli ma też znak i symbol kielicha. Kielich z winem. Kielich, który ma cztery znaczenia. To są te cztery etapy ucieczki, wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli z Egiptu. Po pierwsze jest to kielich uświęcenia dla Boga, bo uwalnia nas z jarzma egipskiego. Po drugie jest to kielich sądu, plag, że wybawia nas z niewoli. Po trzecie jest to kielich odkupienia, że jesteśmy uratowani, wyprowadzeni potężną, silną, mocną ręką Boga, który nie chce nas pozostawić już dłużej w tym Egipcie grzechu, zniewolenia, ale chce nas wyprowadzić i przeprowadzić do ziemi mlekiem i miodem płynącym, do Kanaanu, do ziemi obiecanej, tam, gdzie byśmy powiedzieli już nowotestamentowo, ani bólu, ani śmierci, ani łez, ani choroby, ani mozołu już nie będzie. I ten czwarty kielich chwały, że to się wszystko wydarzyło, że ten nasz Bóg jest mocny i cudny i wspaniały, że i Faraon mu się musiał w końcu poddać, odpuścić. Kielich odkupienia przypomina, że Bóg obiecał wybawić swój lud. On obiecał, ten kielich odkupienia przypominał o tym, że Pan Bóg obiecał to już narodowi izraelskiemu, że nie tylko ich wyzwoli z tej niewoli fizycznej, z niewoli w Egipcie, jako niewolników, którzy mieli robić te cegły, aby potęga i siła Faraona była widoczna na świecie. Tu nie chodziło tylko i wyłącznie o uwolnienie to fizyczne z niewoli, choć wtedy dla tych uciemiężonych, gdzie ich też dusze były smutne, przygnębione, którzy wołali do Pana z Egiptu, którzy wyczekiwali kogoś, kto stanie i wyprowadzi. To, moi kochani, Pan Bóg im obiecał. I właśnie to uczynił w taki dziwny sposób, że kazał im wziąć tego jednorocznego baranka bez skazy, bez zmazy, którego ileś dni trzymali w domu, przywiązali się do niego, a potem on musiał być co? Zabity jego krwią, były naznaczone nadproża i belki drzwi wejściowych do domu jako znak dla anioła śmierci, że nie ma tam wstępu. Potem na stojąco mieli spożyć tego baranka paschalnego, w którym mieli mieć siłę i moc do tego, aby uciekać, a zarazem to był symbol ofiary, że to on, ten baranek jest jakby ofiarą za tych pierworodnych synów, którzy mogliby umrzeć, gdyby te domy nie były naznaczone krwią. I oto wypełnia się to. Pan Jezus jest tego świadomy. On przyszedł, aby wyprowadzić i dokończyć Boży plan zbawienia z miłości do Ciebie i do mnie, abyśmy nie byli niewolnikami grzechu, śmierci, mocy szatana. Ten kielich wzniósł Jezus i powiedział, że ten kielich to co? Pamiętacie? To nowe przymierze w czym? We krwi mojej. Nasz Mesjasz Jezus Chrystus został przybity, zmarł, rozlał swoją krew jako baranek paschalny, ofiarując każdemu, kto w Niego uwierzy, wybawienie, odkupienie, nowe życie, przebaczenie grzechów. I w Ewangelii Łukasza czytamy w 22 rozdziale, kiedy Pan Jezus właśnie mówi do uczniów: gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę paschalną wraz z wami przed moją, co? Męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już spożywał, ani nie nastąpi spełnienie, abym pił z tego kielicha, dopóki nie będę w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, dawał uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie. To jest krew moja, która się za was i za wielu wylewa. Z czego oni to pili? Z kielicha. Z kielicha. Jeżeli może, niech mnie ten kielich ominie. Ale są te cudowne, wspaniałe słowa. Poddanie się bez reszty woli Bożej. Nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz, tak, niech się stanie. To była naprawdę ciężka duchowa walka Jezusa tam w ogrodzie Getsemane. I niestety muszę powiedzieć, patrząc z perspektywy samego siebie, że On został tam praktycznie sam. A myśmy spali. Uczniowie spali. Ale myślę, że przyszedł czas dla mnie, dla nas, czas, abyśmy ze snu wstali. Jak mówi apostoł Paweł: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Syn Boży był posłuszny aż do końca. On pomimo tej walki, jak już powiedziałem, wypowiedział: nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tak też nauczył, co? Nas modlić się. Chyba to nie jest też przypadek, że te słowa znalazły się w modlitwie pańskiej. Abyśmy codziennie sobie o tym przypominali, aby wola Boża działa się w moim, Twoim życiu. To nie jest łatwe, to nie jest proste, bo duch jest wciąż ochoczy, ale ciało mdłe. Ale jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę. Dlaczego to musiało się wydarzyć w taki sposób, że Pan Jezus jest tym barankiem Bożym i w taki sposób dokonało się nasze odkupienie przez Jego ofiarę na krzyżu na Golgocie? I przypomniałem sobie o czymś, o czym wszyscy wiecie. Pamiętacie historię Abrahama i Izaaka? Jak Abraham z Sarą długo oczekiwali, modlili się o to, żeby mieć syna, tak? Żeby był tym potomek, który będzie potem kontynuował ten ród. I Pan Bóg dał mu obietnicę, dał mu i pokazał, że jego potomstwo będzie kiedyś tak liczne jak gwiazdy na niebie, czy jak piasek nad brzegiem morza. I tego dokonał, pomimo że byli w starości, sędziwości, urodziła Sara Izaaka. I gdy on miał już ileś tam naście lat, nagle słyszy Abraham o tym, że ma iść z nim i złożyć go, co? W ofierze całopalnej na górze Moria. Każdy z was już wie, bo to nieraz przypominałem, co to znaczy góra Moria, albo gdzie ona jest, albo gdzie jest usytuowana. To jest co? Golgota. To jest Golgota. Tam, gdzie ileś tysięcy lat później został ukrzyżowany Jezus Chrystus. To jest ta góra Moria. I tutaj też szedł z tą smętną, przygnębioną duszą, myślę, przytłoczony, może modlił się i miał Abraham swój czas takiego ogrodu Getsemane, bo szedł koło niego syn, który w którymś momencie pyta się swojego ojca: oto drwa, oto ogień, a gdzie jest kto? Baranek. Wyobrażacie to sobie, myślę, mi by serce pękło. Bo on był świadomy, że Pan Bóg co? Już wybrał sobie baranka, że będzie musiał ofiarować swojego własnego. Okrutne możemy powiedzieć, tak? Ale takie jest, przepraszam, że tak powiem, popatrzcie, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, kiedy matki muszą patrzeć, jak umierają ich synowie, jak ojcowie, tak? Mężowie giną, tak? Przez głupotę, przez pychę, przez to, że ktoś ma poczucie, że jest Bogiem. a jest tak samo śmiertelnym, grzesznym człowiekiem, bojącym się o swoje zdrowie, jak było choćby z Aleksandrem Wielkim, który taki był potężny, a został co? Ugryziony przez komara i padł trupem, aby wydawało się, że nie będzie przeciwko niemu żadnej siły zewnętrznej, wewnętrznej, która go co? Usunie. Pan Bóg, pamiętajcie, z Bogiem cudów, Pan Bóg ma swój plan. Pan Bóg miał też plan tutaj w stosunku do Abrahama i Izaaka, że gdy byli już i podnosił tą rękę, Pan Bóg powiedział mu: wiem, widziałem twoją wielką wiarę, twoja próba była niesamowita. I kto został złożony? Tam gdzieś uwikłany baranek jako ofiara, ale Pan Jezus jako Syn Boży już został z miłości do nas ofiarowany, aby się wszystko wypełniło, aby Pan Bóg dotrzymał swoich obietnic, aby nie pozostał w ciemności z nas dzisiaj nikt, ale każdy, kto w Niego uwierzy, aby nie zginął, ale miał żywot wieczny. I ta ofiara już nie musi być powtarzana, tak jak już po dzień dzisiejszy nie ma ofiar składanych ze zwierząt w Jerozolimie. Nie ma tam aż do przyjścia Pana. One już nie będą. Bo ta jedna, jedyna ofiara z miłości do nas została złożona na krzyżu, na Golgocie, abyśmy z niej mogli korzystać ku zbawieniu, ku odpuszczeniu grzechu, ku nadziei właśnie tego Kanaanu, który jest przed nami. Ci musieli pomrzeć. Nie weszli. Został tylko Kaleb i Jozue. Dla nas ta droga jest otwarta, póki tu jesteśmy. Dla nas Pan Jezus mówi: ja jestem droga, prawda, życie. Idź za mną, naśladuj mnie jako konfirmant. Naśladuj mnie jako człowiek w sile wieku, czy już może dojrzały. Codziennie zaufaj. I moi drodzy, kończąc, nie poruszyłem tego tematu, który tutaj też czasami jest bardzo ważny, ale on wciąż mnie stawia do pionu i oskarża, gdy Pan Jezus mówi: czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jakże to nawet jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? O, już godzina nabożeństwa minęła, to trzeba zakończyć, tak? Już trzeba by kończyć, tak? Po ewangelicku trzeba by już kończyć. Jak myślicie, ile tu godzin to trwało? Aż do świtu, tak? Za chwilę przyjdzie Judasz, za chwilę go pocałuje. Śpijcie dalej. Odpoczywajcie na tym świecie w XXI wieku. Oto może nadchodzi godzina. Może oto nadchodzi godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto zbliża się Ten, który mnie wyda. Obudź się, który śpisz. I powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny, trójjedyny Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty. Jak wiele i dzisiaj jest smętnych dusz, przygnębionych, wystraszonych swoimi okolicznościami życia, sytuacjami, które nas przerastają, przerażają. Tym, co się dzieje tam, gdzie toczą się różne konflikty, wojny, zarówno na Ukrainie, w Syrii, w Afganistanie, w Burkina Faso, w Chinach czy w Korei, gdzie też i nasze siostry, bracia są prześladowani i może trwają w boju modlitewnym. Może nie mogą spać, bo naloty. I wtedy się modlą. Nie mają sił, aby już może czasami krzyczeć, ale nie jako ja chcę, ale jako Ty chcesz, tak niech się stanie. Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz i Ty nam przykład tego, że też to przeżywałeś. Że to, co jest dla nas i w nasze życie wpisane, czasami przeżywamy te ciemne doliny, czy doliny cienia śmierci. To Ty też to przez to przechodziłeś, aby teraz móc być z nami, aby móc nas podnosić, aby nas móc przeprowadzić, abyśmy mogli żyć tą nadzieją, wbrew nadziei. Ale nade wszystko chcę jeszcze raz Tobie podziękować za ofiarę krzyża, za to, że wypiłeś ten kielich odkupienia, aby nie pozostał w ciemności nikt, aby nie wypełniło się nad nami, że zapłatą za grzech jest tylko śmierć fizyczna, ale to, co byłoby najgorsze, gdybyśmy musieli umierać na duszy, ale że darem łaski Bożej wciąż dla nas dzisiaj na nowo, o poranku, gdy budziło się to słońce i witało nas, jest dar łaski zbawienia w Jezusie Chrystusie Panu naszym, który wczoraj, dzisiaj, na wieki jest wciąż ten sam, który mówi teraz też do mnie: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Dlatego niechaj się nie trwoży, niechaj się nie lęka nasze serce, ale chcemy Tobie ufać. A Ty nas błogosław, strzeż i zachowaj od wszelkiego złego na ciele i na duszy. Pobudzaj do czujności, gotowości i modlitwy, abyśmy nie przespali wieczności i byli gotowi i przygotowani na Twoje powtórne przyjście. I witali Cię jak te mądre panny z zapalonymi lampami i zostali zaproszeni tam, gdzie prawdziwe, wieczne i przemijające szczęście trwa. A wysłuchaj dla imienia Twojego świętego Jezu w mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc, myśli każdego z nas i będzie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.